tak. Dzisiaj, jak wiecie, doszliśmy już do końca pierwszego rozdziału. Właściwie dzisiaj skończymy pierwszy rozdział, przeczytamy wersety od 24 do 29, ale chciałbym, żeby zwrócić Waszą uwagę najpierw na końcówkę 23 rozdziału, 23 wersetu, gdzie na samym końcu tego wersetu mam takie słowa zapisane. Jest tam mowa o Ewangelii, której ja, Paweł, stałem się sługą. Tak? Czyli jak gdyby Paweł zmienia ton i zaczyna mówić o sobie, o swojej służbie dla Ewangelii. Ewangelii, której ja, Paweł, stałem się sługą. I co teraz dalej następuje? Przeczytajmy ten fragment od 24 do 29 wersetu. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za całe ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. To jest ten fragment, który dzisiaj zobaczymy. I zobaczcie, od czego Paweł zaczyna. Paweł, sługa Ewangelii, jak jest napisane. Paweł dla Ewangelii i dla Kościoła, co wynika z 24 wersetu, znosi cierpienie. Zobaczcie, został sługą Ewangelii. Być może w dzisiejszym świecie nam się kojarzy, zostać sługą Ewangelii, taki status, taka pozycja, nie? Sługa Ewangelii. Ale zobaczcie, z czym się wiązało to dla Pana. Paweł, sługa Ewangelii, znosi cierpienia za Kościół. Nie? Jego służba wiązała się z cierpieniem. Wiele o tym Paweł mówi, słuchajcie. Od samego początku, kiedy spotyka się z Jezusem na drodze do Damaszku, pamiętacie, kiedy spada z konia, kiedy przychodzi do niego Ananiasz, mówi tak. Rzekł Pan do niego, idź do Ananiasza, aby poszedł do Pawła. I mówi tak. Idź, albowiem mąż ten, czyli Paweł, jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Uwaga, ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Tak się zaczyna powołanie Pawła, jako tego, który ma zwiastować Ewangelię Żydom, poganom, królom, wszystkim. Zaczyna się od czego? Pan od razu zapowiada, z czym się to będzie wiązało, prawda? Że będzie się to wiązało z cierpieniem. I inne fragmenty. Później Paweł w swoich listach do kościołów ciągle porusza ten temat. Zobaczcie.
Do Koryntian właśnie mówi, nie?
Tak, też. Ale zobaczcie, wiecie, do Tesaloniczan mówi, żeby nikt się nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. W liście do Tymoteusza mówi, tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. W Dziejach Apostolskich, kiedy żegna się ze starszyzną efeską, kiedy z Efezjanami się żegna, kiedy odwiedził ich, a później się żegna, oni go odprowadzają, on mówi tak, że był tam przez 2 lata i utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze. I mówiąc, uwaga, co mówił Paweł, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie? Więc zobaczcie, cierpienie nierozerwanie związane jest ze służbą dla Ewangelii. Od tego się zaczyna Pawła powołanie i pełne jest tego cały czas. Tak jak tutaj Michał wspomina w liście do Koryntian, powiedziano o tym, że jesteśmy powaleni, ale nie zwyciężeni, prawda, że cierpimy dla Chrystusa i tak dalej. Po prostu tych miejsc jest pełno, kiedy, wiecie, tyle razy byłem biczowany, tyle razy tak Staszek ze mną topił i tak dalej. A więc w życiu Pawła jest to po prostu wszechobecne, prawda? Że to nie było coś takiego prostego, łatwego. Bóg wysłał go na zwiastowanie Ewangelii i to wiązało się z konkretnymi prześladowaniami, z uciskiem, z cierpieniem. Po co się to dzieje? Czy Bóg nie ma mocy, aby zachować swoich od cierpienia? Ma. Ale dla jakiejś przyczyny, którą my słabo znamy, możemy się domyślać, Bóg tego nie zatrzymuje. Nie? Bóg przeprowadza nas przez cierpienie. Nie zabiera cierpienia, ale nas przez nie przeprowadza. Żadne cierpienie nic nam nie może zrobić. Ale Bóg nie wybrał takiego sposobu, że oddali od nas cierpienie, tak? Ale co? Ale przez nie nas przeprowadzi. Nawet byśmy mogli znaleźć fragmenty Biblii, gdzie Bóg sam posyła cierpienia swoich ludzi, kształtując ich w ten sposób, nie? To pamiętacie, wiele razy mówiliśmy, Księga Jonasza, Księga Joba, wiele rzeczy o tym już rozmawialiśmy, prawda? I teraz zobaczcie, ale Paweł tam mówi dziwną rzecz, której no, wielu błądzi. 24 werset zawiera takie słowa. Dopełnia na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych. To jest ciekawe. Dopełniam na ciele moim dostatku udręk chrystusowych. Ja bym chciał się na tym troszeczkę dłużej skupić, abyśmy sobie to dobrze wyjaśnili, abyśmy nie wpadli w jakieś niewłaściwe nauczanie, na niewłaściwą naukę tutaj w tym względzie. Te cierpienia Pawła za Kościół, w służbie Kościoła, nie wskazują, uwaga, na jakiś brak, jeśli chodzi o dzieło odkupienia. To nie jest tak, że Paweł dodaje przez swoje cierpienie coś do tego, co wycierpiał Chrystus na krzyżu. Nie dodaje niczego do dzieła odkupienia. Greckie słowo klipsis, udręki tutaj, nigdzie w Nowym Testamencie nie jest związane z krzyżem. Rozumiecie? Dzieło odkupienia dokonało się na krzyżu, a to słowo udręki, klipsis tutaj po grecku, ono nigdzie nie jest związane z krzyżem. Nie? Co to oznacza? To nie cierpienia Chrystusa, to nie cierpienia Chrystusa, to jest ważne, słuchajcie, to nie cierpienie Chrystusa dokonało odkupienia. Nie jesteśmy zbawieni przez cierpienie Chrystusa. Jesteśmy zbawieni przez Jego śmierć. To jest bardzo ważne. Nie? Dlaczego? Będziemy za chwilę o tym mówić. Nie cierpienie Chrystusa, ale Jego śmierć dokonała odkupienia. Prawda? A więc cierpienie żadnego człowieka również nie dodaje niczego do dzieła odkupienia, do dzieła Chrystusa. I teraz zobaczcie, czy dzieło Chrystusa jest niewystarczające, że Paweł mówi tutaj niedostatku udręk chrystusowych? Czy dzieło Chrystusa, czy cierpienia Chrystusa, czy śmierć Chrystusa jest niewystarczające, to wszystko jest, że trzeba to uzupełnić? Cierpienia Pawła nie biorą udziału w odkupieniu, jeszcze raz to powtarzam, prawda? Tu nie chodzi o to, że jego cierpienia biorą udział w odkupieniu. Jezus, kiedy umierał, powiedział, wykonało się. To dzieło jest skończone. Niczego do niego nie trzeba dodawać. Niczym go nie trzeba uzupełniać. Chrystus powiedział, koniec. Dokonałem tego. To już wszystko. Tak? Krzyż, krew i śmierć to są słowa, które są związane z odkupieniem. W Kościół katolicki Klemens VI, rok 1333, napisał bullę, ten papież, w której ustanowił dogmat o współodkupieniu przez Marię. Używa się tam tego wersetu po to, aby wskazać, że Maria była współodkupicielką, do dzisiaj jest tak nazywana w Kościele katolickim, Maria jest współodkupicielką, bo brała udział w cierpieniach Chrystusa na krzyżu. Stała pod krzyżem i cierpiała razem z Nim. Nie? Jeszcze raz powtarzamy. Nie może być współodkupicielką ze względu na to, że to nie cierpienia. Przyznajemy, tak? Maria cierpiała jako matka, cierpiała razem z Chrystusem pod krzyżem. Jego uczniowie też cierpieli, prawda? Ale nie może być współodkupicielką i żaden człowiek nie może być współodkupicielem, bo nie cierpienia dokonują odkupienia, tak? Ale śmierć. Dlaczego? Bardzo to jest jedna z podstawowych praw Biblii. Zapłatą za grzech jest śmierć. Prawda? Jezus zapłacił umierając. To nie jego cierpienia nas wykupiły, odkupiły, zbawiły. To jego śmierć. Prawda? Dlatego tutaj odrzucamy to, co ludzie mogą powiedzieć. Nasze cierpienia jak gdyby przykładają się do zbawienia ludzi. Kościół katolicki ma inną doktrynę, która się nazywa skarbcem zasług świętych. Nie? W której po prostu niektórzy święci dokonali tyle dobrych uczynków, że aż za dużo dla siebie i przez odpust mogą przekazać to innej osobie. Stąd modlitwy do świętych, stąd prośba o błogosławieństwo tego czy tamtego świętego. Prawda? Który został ustanowiony święty. I teraz zobaczcie, ale ten werset, popatrzcie raz jeszcze na ten werset, o tym nie mówi, nie? Cierpienia Pawła nie biorą udziału w odkupieniu. nie mają nic wspólnego z tym dziełem, które się dokonało na krzyżu. Oczywiście no, mają coś wspólnego, ale nie w sensie przyłożenia się do odkupienia, do zbawienia, do jakiegoś włożenia jakiegoś udziału, prawda? A więc to jest, musi to być dla nas jasne. Nie chodzi tu o braki cierpień Chrystusa w takim razie, tylko uwaga, chodzi tu o braki udręk Chrystusa w ciele Pawła. Pokażę wam coś, patrzcie na ten tekst. Dopełniam na ciele moim. W grece w oryginale jest dopełniam w ciele moim, w sarx. Czyli w moim istnieniu, w mojej egzystencji. Rozumiecie, nie? Ten brak cierpień nie wystąpił u Chrystusa, ale u Pawła. Rozumiecie, nie? Zaraz sobie powiem, po co te cierpienia były, nie? A on mówi, dopełniam, wyrównuję, dopełniam udręk Chrystusowy. Jeszcze za mało jest udręk Chrystusowych we mnie, w moim życiu, tak? Zaraz powiem, dlaczego za mało? Ale nie chodzi tu o cierpienia Chrystusa, o udręki Chrystusa, tylko chodzi o moje udręki. W moim ciele, prawda? Zaraz sobie powiem, dlaczego tak jest, nie? Tam dosłownie jest napisane, wyrównuję, dopełniam braki utrapień Chrystusowych w moim ciele. Nie? W moim ciele. Tam jest ten brak. W ciele Pawła. Po co to jest, słuchajcie? Cierpienie. Zobaczcie, jak Paweł pisał o cierpieniu. Cały czas, tak? Cierpienie Chrystusowe w naszym życiu ma na celu tą jedną rzecz. Głębiej, mocniej utożsamić nas z Chrystusem. Z Nim jesteśmy utożsamieni we wielu rzeczach. W czym? Z Nim umarłem. Z Nim jestem ukrzyżowany, tak? Uwaga, z Nim jestem pogrzebany. 6 rozdział listu do Rzymian. Z Nim zmartwychwstałem do nowego życia, zgadza się? Z Nim siedzę na okręgach niebieskich, list do Efezjan, zgadza się? Uwaga, również z Nim cierpię. Bo chcę we wszystkim być z Nim utożsamiony. W tych cudownych rzeczach chwały, odkupieniu, ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, później chwale wiecznej też, tak? Ale również w tym, co On zrobił. List do Rzymian mówi tak, a jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Zobaczcie, współdziedzic z Chrystusem i współcierpiący z Chrystusem. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Abyśmy także z Nim uwielbieni byli. Zobaczcie, wszystko z Nim. Umarłem z Nim, pogrzebany z Nim, zmartwychwstałem z Nim, posadzony na okręgach niebieskich z Nim. Cierpię z Nim. Po co? Aby być uwielbionym razem z Nim. Aby we wszystkim być z Nim.
No, można byłoby to odnieść do tego, na to mówiłem, powołanie jesteście, gdy ci Chrystus się za bardzo, zostawiam wam przykład, abyście występowali w jego ślady?
Tak jest, nie? Tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie to jest to samo, to jest w tym samym temacie, prawda? My wstępujemy w Jego ślady we wszystkim. Nie tylko w chwale, nie tylko w mocy, prawda? Nie tylko w niesamowitych jakichś przejawach duchowych, ale we wszystkim. Również w cierpieniu, to co Michał nam przeczytał. I zobaczcie, co dalej. Filipian 3:10 mówi, żeby poznać Go. Po co to jest wszystko? Uwaga. Żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego. Jesteśmy utożsamieni z Nim w Jego zmartwychwstaniu, tak? I mocy i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. We wszystkim podobni do Jezusa. We wszystkim, nie? Paweł uważa to, słuchajcie, nawet za dar. Filipian 1:29 mówi, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i razem z Nim cierpieć. Paweł uważa to za dar. Wiecie dlaczego? Bo Paweł rozumie, że cierpienie Chrystusowe utożsamia nas głębiej, mocniej z Nim. Stajemy się, jeżeli można by coś takiego powiedzieć, również przez cierpienie. Nie tylko przez te takie pozytywne rzeczy, ale również przez cierpienie. Jesteśmy bliżej Niego. Prawda? Bliżej Niego. Jesteśmy bliżej z Nim. Tak jak On cierpiał za innych, tak? My idziemy w Jego ślady. Te cierpienia i uciski mają na celu właśnie to. Głębsze, mocniejsze, jak chcecie, prawdziwsze utożsamienie się z Chrystusem. Dlatego też, uwaga, Biblia mówi niesamowicie paradoksalne rzeczy. Chlubimy się z ucisków. To jest nasza chwała. Cierpienie Chrystusowe jest chwałą. Dlaczego? Bo one głębiej wprowadzają nas w nadzieję, którą daje nam Chrystus. Zobaczcie, jak to jest napisane w Liście do Rzymian. Nie tylko to. Chlubimy się też z ucisku. Dlaczego? Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś, co? Nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest tam dalej. Zobaczcie teraz tak. Nadzieja jest tam gdzieś czwartym ogniwem tego łańcucha, a wszystko się zaczyna od cierpienia. Cierpliwość, cierpienie wywołuje ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość wywołuje doświadczenie. Doświadczenie dopiero nadzieję. Nie? Wiecie, nadzieja nie przychodzi tak, że ktoś przeczytał sobie świetną książkę chrześcijańską, albo nawet czytał Biblię, tak? Mówi, o, tu jest o nadziei, teraz się dowiedział o nadziei. Nie. Nadzieja przychodzi dopiero wtedy, kiedy człowiek potrzebuje nadziei. A kiedy człowiek potrzebuje nadziei? Wtedy, kiedy jest? W ucisku. Wtedy, kiedy jest w ucisku, wtedy, kiedy jest po prostu przygnieciony, prawda? Inaczej nie myśli o nadziei. I tutaj, zobaczcie, cierpienie ma swoją wartość również w tym, że wprowadza nas głębiej i głębiej i głębiej w nadzieję, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Chlubimy się z ucisków, bo ona w konsekwencji wprowadza nas głębiej w tą nadzieję, którą jest Chrystus. A także, nie tylko nadzieję, słuchajcie, ale także możemy poznawać i doznawać mocy Chrystusa przez cierpienie. Zobaczcie, jak to jest. Dlatego mam upodobanie w słabościach, mówi Paweł, drugi myśl do Koryntian. W zniewagach. Upodobanie, jeszcze raz przypominam, upodobanie mam w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tak się doznaje mocy Chrystusowej, tak? Człowiek, póki sam jest mocny w sobie, tak? To nie potrzebuje mocy Chrystusa. My dam sobie radę. Ale dopiero słabość, ucisk, tak? Jakieś przygniecenie prowadzi nas do tego, abyśmy zaczęli szukać nadziei w Nim i Jego mocy. I Jego mocy. Jedno jest pewne, słuchajcie. Kończąc 24 werset. Niczego nie możemy dodać do dzieła zbawienia. Te cierpienia Chrystusowe, tak mówi tu Paweł, nie mają nic wspólnego z dziełem odkupienia. On cierpi za Kościół, dla Kościoła, bo taka jest jego służba, tak? Ale dzieło odkupienia zostało raz na zawsze dokonane na krzyżu Golgoty. Amen. Nikt i nic nie może tam być dodane. Prawda? Mam nadzieję, że potem będziemy mogli lepiej rozumieć, co tam jest napisane. Wiele błędów jest, jeżeli chodzi o interpretację tego wiersza, także niech to będzie dla nas po prostu jasne. 25 werset. Tego Kościoła, czyli tego, za który cierpię, tak, za ciało Jego, tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. No to jest jakby konsekwencja tego. Paweł został sługą Kościoła nie dlatego, że pewnego dnia pomyślał sobie, a już się znudził ten judaizm, to teraz będę chrześcijaninem, nie będę się służył Chrystusowi. Czyje to było postanowienie, że Paweł został sługą Kościoła, sługą Chrystusa?
Postanowienie Boga.
To jest postanowienie Boga, nie? On postanawia rzecz. Już patrzę na Jackę, dzisiaj rano rozmawialiśmy, Jacek przygotowuje słowo na następny tydzień. Będzie właśnie o Bożych postanowieniach. Jak to jest, nie? Jak Bóg wydaje dekret i dzieje się to, co Bóg postanawia według upodobania swojej woli. I zobaczcie, Bóg postanowił, aby Paweł stał się tym, który rozgłasza Boże Słowo, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na pewne bardzo małe słówko tutaj, w pełni. Dopóki, przecież Paweł zanim spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, to przecież głosił Słowo, był Żydem, faryzeuszem, znał Słowo, głosił Słowo, ale teraz głosi je w pełni, bo coś do tego zwiastowania zostało dodane. Co? Albo kto? Jezus Chrystus, ten, który go właśnie spotkał. Prawda? Jako Żyd, ta tajemnica, Chrystus, była przed nim zakryta. Nie? Ale teraz Paweł, uwaga, głosi Słowo Boże w pełni, tą pełnią Bożego Słowa jest Chrystus. Tajemnica, której będzie zaraz napisać 26 werset, od wieków zakryta, od pokoleń. Będziemy zaraz mówić o tej niesamowitej tajemnicy. Tą pełnią Słowa Bożego jest Chrystus. I 26 werset. Tajemnicę zakrytą od wieków, od pokoleń, teraz objawioną świętym Jego. Ta pełnia była przez wieki, tutaj jest napisane, przez pokolenia była zakryta, była tajemnicą. Nie mogła ona w żaden sposób, uwaga, być poznana przez ludzki umysł i przez ludzkie wysiłki. Ludzie nie mogli tego pojąć. Paweł, Jezus kiedy przyszedł i rozmawiał z Żydami, powiedziałem kiedyś tak. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. I co dalej? Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co widzicie, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Dlaczego? Wyżej jest napisane. Bo nie zostało im to dane. Prawda? Człowiek nie jest w stanie mocą swojego umysłu, mocą swojej przenikliwości, wykształcenia i czegoś tam jeszcze dociec Bożej tajemnicy, którą jest Chrystus. Jest to po prostu dla człowieka niepokory. Wczoraj nawet rozmawiałem z Jarkiem Sasinem, rozmawialiśmy o tej niezwykłej tajemnicy, która dla logiki jest po prostu wysiada zupełnie. Nie? Chrystus jest w 100% Bogiem i Chrystus jest w 100% człowiekiem. Logika tutaj, wiecie, logika mówi tak. Chrystus był 200% istotą, co jest niemożliwe, nie? Bo jedna całość nie może mieć 200%, zawsze ma 100. Albo wychodzi nam, co zresztą w historii Kościoła się pojawiało, 50% człowiek, 50% Bóg, nie? Rozumiecie? Ale to nie jest tak. Słowo Boże mówi, że Jezus był w pełni Bogiem, ale tutaj już czytaliśmy, i był w pełni człowiekiem. Czyli znowu to, co kiedyś Jacek nam powiedział. Bóg objawia nam, jak jest, ale nam nie objawia, jak to jest możliwe. Prawda? Bóg jest w trzech osobach. Bóg nam objawia, jaki jest, ale nie objawia nam, jak to jest możliwe. Że jeden, jedyny Bóg jest w trzech osobach. I teraz zobaczcie, tutaj ta tajemnica, Chrystus, również nie był w żaden sposób możliwy do poznania przez ludzki umysł. Nikt tego nie mógł przeniknąć. Abraham dostał zapowiedź tej tajemnicy, prawda? Mówi, jest tam mowa o potomku, który przyjdzie, prawda? Prorocy również tam mieli przebłyski tej tajemnicy. Jak Piotr pisze w swoim liście. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy. Wywiadywali się, szukali, nie? Którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, okazanej Chrystusie. Starają się wybadać, na który to, albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy. To jest przepiękna rzecz. Duch Chrystusowy działa w prorokach Starego Testamentu, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające nastać potem uwielbienie. Nie? Czyli zobaczcie, prorocy próbowali tego dociekać, ale nikt tego nie mógł dociec. Ta tajemnica została zakryta, aż wypełnił się czas. Aż przyszedł czas, który wyznaczony został przez Boga, i wtedy Bóg posłał swojego Syna i ta tajemnica objawiła się całemu światu. W sensie i Żydom, i poganom. Prawda? Kiedy ta tajemnica się objawiła, kiedy przyszedł Chrystus, Bóg powołał apostołów, aby ogłosili to światu. Prawda? Pamiętacie, powołał apostołów i oni mieli zadanie ogłosić to całemu światu. My zaś, jako ci, którzy trzymają się nauki apostolskiej, po nich przejęliśmy tą Ewangelię, którą oni głosili. I co mamy z nią zrobić? Mamy ogłosić ją aż po krańce ziemi. W ten sposób Kościół bierze udział w zwiastowaniu Ewangelii. Ewangelii, która jest o osobie Jezusa Chrystusa. Czyli Ewangelii o tej tajemnicy Bożej, która dzisiaj już nie jest żadną tajemnicą, bo jest głośno, wokoło, wszędzie ogłaszana. Oczywiście pozostaje tajemnicą dla tych, którzy nie mają uszu, żeby ją usłyszeć, prawda? Słowo tajemnica, uwaga, nie oznacza tutaj czegoś trudnego do pojęcia, czegoś, co trudno przeniknąć, co trudno pojąć, nie? Ale oznacza raczej Boży tajemny plan zbawienia. Kiedyś zakryty przed Żydami, na przykład, którzy czytali słowo, tak? A dzisiaj objawiony w Chrystusie Jezusie w pełni. Komu? 26 werset. Komu? Objawioną, ta tajemnica została objawiona komu? Świętym Jego, czyli Kościołowi. I to jest też ciekawa rzecz, chciałbym, żebyśmy się na chwilę na tym zatrzymali. Spróbujcie posłuchać i chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Nie jest tak, że kto pozna tą tajemnicę, staje się święty. To ten tekst nie mówi tego. Tylko jak jest powiedziane? Kto jest święty, ten pozna tą tajemnicę. O czym mówimy? Mówimy o Bożym wybraniu. Bóg objawia to tym, którzy są Jego. Prawda? Tym, którzy są Jego. On zna swoich i im to objawia. I żaden człowiek, który do Niego nie należy, nie jest w stanie tej tajemnicy przeniknąć. Jezus kilka razy to zaznacza, mówi. Wam jest dane znać to i mnie jest dane. Tym, którzy są na zewnątrz, wszystko się mówi w przypowieściach, aby słuchając, nie słyszeli, nie rozumieli. Patrząc, nie widzieli, aby się przypadkiem nie nawrócili i nie doznali odpuszczenia. Prawda? Całe zbawienie jest w Bożych rękach. Tajemnica Chrystus objawiona jest tylko i wyłącznie Jego świętym. Powinniśmy teraz wstać i zaśpiewać pieśń chwały, że Bóg nas wybrał, że Bóg dokonał swojego zbawienia i że Bóg jest dobry. 27 werset. Im to chciał, zechciał, tak, byśmy powiedzieli, Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. To jest, jakby Paweł przychodzi na temat, że nie tylko Żydzi mają teraz dostęp do Bożego Słowa i do tej tajemnicy Bożej, ale również i poganie. Skończył się czas, w którym Słowo Boże należało tylko do jednego narodu. Skończył się czas, kiedy tylko Żydzi mieli przymierze z Bogiem, tak? Ale oto przychodzi czas nowego przymierza, gdzie to przymierze jest zawierane z Chrystusem, tak? A my i każdy, kto jest w Nim, jest tego przymierza uczestnikiem. Bóg im zechciał dać to poznać. Co? Bogactwo chwały Chrystusa, tak? Tej tajemnicy, którą jest Chrystus. Wszystko to przyszło również do pogan. Nadzieja chwały to... I teraz zobaczcie. I tam jest napisane, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Moglibyśmy powiedzieć razem z Kolosanami, Chrystus w nas. Dlaczego? Bo my też jesteśmy poganami, prawda? I zobaczcie. Ale co jest nadzieją chwały? Kto jest nadzieją chwały? Chrystus? Tak. Ale nie Chrystus w ogóle. Rozumiecie? Nie Chrystus w ogóle jest nadzieją chwały. Dopiero Chrystus w tobie jest nadzieją chwały. Jeżeli w kimś nie mieszka Duch Chrystusa, to nie jest Jego. Czy taki człowiek ma nadzieję na chwałę? Nawet o niej nie wie. Prawda? I dlatego, co mówi list do Koryntian? Mówi, ci, którzy mają Jego Ducha, są Jego. Tak? A kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. I teraz zobaczcie. Nadzieją chwały dla każdego człowieka jest Chrystus w nim, a nie Chrystus w ogóle. Prawda? To nie jest tak, że Chrystus przyszedł na świat i nagle stał się nadzieją dla wszystkich. Nie. Stał się nadzieją dla tych, którym ta tajemnica została objawiona i w których zamieszkał Duch Chrystus. Nadzieją chwały jest Chrystus w tobie, a nie Chrystus w ogóle. Prawda? Czyli innymi słowy, przez Chrystusa Bóg uczynił cię swoim dzieckiem, tak? I teraz możesz mieć. Masz pełne prawo, tak powiem. Pełne prawo do tej nadziei. Możesz powiedzieć, to jest moja nadzieja. Chrystus mieszka we mnie. Żydzi oczywiście, Żydzi uważali wcześniej, że wszystko, co czyni Bóg, w ogóle wszystkie te sprawy związane z Bogiem, należy tylko do nich i wyłącznie do nich, prawda? Pamiętacie, jak studiowaliśmy Księgę Jonasza, to nazywali psami, prawda? Poganie to byli psy. Zresztą sama Biblia mówi, że uważali pogan za tych daleko od Boga, bez nadziei. I tak było, prawda? Bo rzeczywiście przymierze zostało zawarte z jednym narodem, z jednym ludem, z Żydami. I Żydzi uważali, że nikt nie ma dostępu do Bożych rzeczy, tylko oni. Nawet Mesjasz, słuchajcie, należał do nich tylko. Tak, tak oni to rozumieli, prawda? do końca się nie połapali, bo w Dziejach Apostolskich, kiedy już Pan Jezus odchodzi, na początku Dziejów Apostolskich jest taki tekst, mówią do Niego. Gdy się oni wtedy zeszli, pytali Jezusa, tuż przed niebowstąpieniem, wiecie, o co Go pytali? Tuż przed niebowstąpieniem, już Pan Jezus za chwilę odchodzi. O co Go pytali? Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nie? Czyli oni ciągle nie mogli wyjść z tego myślenia, że nawet Mesjasz, nie? Uwierzyli w Niego jako Mesjasza, przecież to wierzący ludzie pytali, tak? Że nawet Mesjasz jest tylko dla Izraela. Oni nie mogli pojąć tego, że poganie też, nie? Jakoś do końca, owszem, odbył się Sobór w Jerozolimie, wszystkie, to było niby znane, nie? Ale ciągle to myślenie nie było, nie? Czy to jest właśnie teraz, Mesjasz przyszedł, a więc teraz Królestwo Izraela będzie wyglądało przynajmniej tak jak za Dawida, jak za Salomona, to będzie dopiero, nie? I nie usłyszeli tego, że Jezus powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. Żydzi w ten sposób myśleli, to bogactwo chwały jednak miało przyjść do całego świata. Zobaczcie, jak ten werset mówi. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Prawda? Między poganami. I to jest bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu my też mamy nadzieję w Chrystusie. Tak? On pisze do Kolosan, którzy byli poganami i pisze do nas, którzy jesteśmy poganami. Mówi, możecie żywić tą nadzieję, macie prawo do tej nadziei, bo Chrystus, bo został wam objawiony Chrystus, ta tajemnica, która od wieku była zakryta. Ten odwieczny zamiar Boży, to postanowienie właśnie, tak jakbyśmy powiedzieli, nie? Było przez wieki przed Żydami zakryte, a w Chrystusie zostało objawione całemu światu. Oczywiście rozumiemy dobrze, że całemu światu nie znaczy każdemu człowiekowi, nie? Ale ta Ewangelia ma być głoszona aż po krańce ziemi. I 28 werset. Jego to zwiastujemy, czyli Chrystusa, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie. Celem Pawłowego zwiastowania Ewangelii jest doskonałość w Chrystusie. Amen? Jeszcze raz powtarzamy to. Głoszona Ewangelia przemienia życie. Będziemy to powtarzać, aż gdzieś to głęboko w naszych sercach. Głoszona Ewangelia przemienia życie człowieka. Jeżeli nie przemienia, trzeba się zacząć zastanawiać, czy to jest Ewangelia. Tak? Czy narodziłem się na nowo? Czy należy do Chrystusa? Takich pytań nie wolno sobie, nie wolno się bać sobie zadawać. Tak? Prawdziwa wiara rodzi owoc uczynku. Pamiętacie list Jakuba? Od początku do końca przestudiowaliśmy również w tym względzie. Dzieło zwiastowania Ewangelii wiedzie ludzi ku doskonałości. No oczywiście mówimy o procesie uświęcenia, prawda? Ale też z drugiej strony musimy powiedzieć sobie inną rzecz. W hebrajskim myśleniu doskonałe było coś, co osiągnęło swój cel. I wiecie co? To sobie też musimy powiedzieć. Każdy, kto jest w Chrystusie Jezusie, już osiągnął cel. W jakim sensie? Zobaczcie, i trochę bardziej mówi. Albowiem jedną ofiarą Chrystus uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Co to oznacza? Że jeszcze twoje zbawienie się nie dopełniło, tak? Ale twoje zbawienie się już dokonało. Na czym to polega? No to więc moje zbawienie to już koniec, czy jeszcze nie? Z jednej strony tak, bo wszystko zostało już wykonane dla twojego zbawienia. Również to, że zamieszkał w tobie Duch Święty, że Bóg dał ci zbawienie. Amen. W drugim sensie nie jeszcze. Dlaczego? Bo jeszcze przed nami trochę drogi, aż zobaczymy go w twarz na twarz i razem z nim uwielbieni będziemy, tak? Jeszcze to się nie dokonało. Ale w jakim sensie już jest to dokonane? Nie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że powtarzam ten werset bardzo często i znowu go powtórzymy. Dlatego, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, on wypełni je do końca. Prawda? I nawet zobaczcie, kiedy 30 werset 8 rozdziału listu do Rzymian jest to mówi tak. A tych, których przeznaczył, usprawiedliwił. Których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Czas przeszły. Dokonany. Dlaczego? Przecież uwielbienie dopiero nastąpi. Prawda? Dlaczego? Bo Bóg patrzy ze swojej perspektywy i mówi, dla mnie to wszystko się dokonało. Kiedy Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, tak, zostało to dokonane. I my w czasie musimy poczekać jeszcze, nie? No bo jesteśmy w czasie, więc musimy poczekać jeszcze na nasze uwielbienie. I przejść jeszcze wiele ucisków, tak? Które nas poprowadzą w tamtą stronę. Ale dla Boga jest to już dokonane. I dlatego powtórzmy te słowa z listu Hebrajczyków, albowiem jedną ofiarą, jedną, jedyną, nie ma żadnej innej. Ofiara Pawła nic tu nie znaczy, tak? Ta jego ofiara cierpienia. Ofiara Marii pod krzyżem nic tu nie znaczy, jeżeli chodzi o ofiarę cierpienia. Ofiary świętych nic tu nie znaczą. Nawet ten, kto umarł dla Ewangelii, nic to nie znaczy, dlatego że ta jedna ofiara, którą Chrystus złożył na krzyżu Golgoty, jest ofiarą doskonałą. I tą jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Możesz sobie powiedzieć, jestem doskonały, bo już się wykonało. Tak? Nie ja sam z siebie, ale przez dzieło Chrystusa jestem doskonały. A z drugiej strony możesz powiedzieć, no nie, jeszcze się to nie dopełniło. Ale jestem doskonały, bo mam tę pewność, bo Bóg tak mówi w swoim słowie, że to się dopełni. I nie ma innej możliwości. Bo tak jest Boże postanowienie. Tak? W tym wersecie występuje trzy razy słowo każdy. Tu po polsku tego nie widać, ale w Grece jest to samo słowo, które mówi tak. Jego to zwiastujemy, napełniając i nauczając każdego człowieka, tak, po pierwsze, w każdej mądrości, czyli tu we wszelkiej, tak, aby stawić każdego doskonałym w Chrystusie Jezusie. To trzy razy słowo każdy mówi nam o niesamowitej prawdzie, słuchajcie. Doskonałość, uświęcenie, dojrzałość, świętość są dla każdego Bożego dziecka. Jeszcze raz, dla każdego Bożego dziecka. Wszelka Boża mądrość, wszelka Boża prawda są, uwaga, dla całego Bożego ludu. Nie ma czegoś takiego w Bożym ludzie, że to jest ekskluzywne, tak, że ktoś to może pojąć, a ktoś tam nie może pojąć, prawda? Że ten może być mądry, a tamten nie może być mądry. W tej duchowej mądrości, w tych duchowych prawdach my wszyscy mamy dostęp taki sam do tego, aby poznać wszelką Bożą mądrość. Każdy z nas. I każdy z nas jest tutaj doskonały. Dwudziesty dziewiąty werset na koniec. Nad tym też pracuję, walcząc z mocy, która skutecznie na mnie działa. Głoszenie tej Bożej mocy, która jest ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czyli Ewangelii. Pamiętacie, jak Paweł definiuje Ewangelię w liście do Rzymian? Ewangelia Boża, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I głoszenie tej Bożej mocy ku zbawieniu każdego, kto wierzy, było zadaniem i pasją Pawła. On całe swoje życie temu poświęcił. Pawła, który doskonale wiedział też tą jedną rzecz. Nie jego możliwości, nie jego wysiłki decydowały o tym, że skutecznie działał. Ale jak on tutaj mówi? Walcząc w mocy jego, to ona skutecznie we mnie działa. Prawda? Jeszcze bardziej dobitnie mówi to w dziejach apostolskich, kiedy mówi, że daleko więcej pracowałem niż inni, ale nie ja, ale łaska, która jest ze mną. Prawda? A więc on bardzo dobrze tą rzecz widział. W mocy Bożej skutecznie rozgłaszamy Ewangelię Bożą. Tak tylko w mocy Bożej możemy skutecznie rozgłaszać Ewangelię Bożą. W ciele się nie udaje. Ciało się szybko męczy. Tak? Ciało szybko się zniechęca. Ciało szybko myśli, czy to ma sens. Nie? Ciało szybko myśli, a może zajmę się czymś z sobą. Ja nawet słyszałem kiedyś, nie pamiętam, kto mi to opowiadał, kiedyś pewna siostra powiedziała, że no tyle rzeczy zrobiłem dla Boga, teraz mogę zrobić coś dla siebie. Byłem w szoku, kiedy to usłyszałem, powiem wam szczerze, nie? Tyle rzeczy już zrobiłem dla Boga, nie? Czyli tam ona odmierzyła, już tyle powinno zrobić, teraz ona będzie dla siebie robić.
Może do końca nie wiedziała, co mówię.
No, mam nadzieję. I Jezus powiedział, wykonało się, wykonało się, prawda? Czyli tutaj możemy powiedzieć o tym, że głosimy to, co zostało już dopełnione. Prawda? Głosimy to, co Jezus już wykonał, co jest doskonałe. Dzieło odkupienia jest doskonałe. I wracamy do tego, co Paweł mówi. Nie, Paweł nie dołożył nic do tego dzieła. Nic przez swoje cierpienia. Ty nie dokładasz nic przez swoje cierpienia. Przez swoje poświęcenie, przez swoją służbę niczego nie dokładamy do dzieła odkupienia. Jedynie co? Wypełniamy Boże postanowienie, że Kościół ma rozgłosić Ewangelię aż po krańce ziemi. To jest nasze zadanie i mam nadzieję nasza pasja. Co? Teraz każdy, kto wierzy, uwaga, nie zginie, ale ma życie wieczne. Tak mówi Bóg. Każdy, kto wierzy, po to został Jezus przysłany, po to Syna Bóg posłał. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał. Po co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, uwaga, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dokonało się. Co się dokonało? Dokonało się to, że zostałeś odkupiony, że Bóg wyrwał cię z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego, tak? I ludzie czasami myślą, no jestem w królestwie Syna, ale to nie jest bezpieczne miejsce. To nie, no to ja muszę tutaj...
Tak myślę. No,
właśnie, zobaczcie, nie ma niczego bezpieczniejszego, jak być w ręku Boga. Jeżeli tak mówimy i tak głosimy, że Bóg jest tym, który całe nasze zbawienie trzyma w swoim ręku, będziemy pełni radości i tej nadziei. Nawet, albo nawet po tym, co powiedzieliśmy, to możemy nawet powiedzieć tak, tym bardziej, kiedy jesteśmy w ucisku, tym bardziej doznajemy nadziei, którą mamy w Chrystusie i tym bardziej doznajemy i poznajemy moc Chrystusową w naszym życiu. Bo tylko w ucisku potrzebujemy nadziei i tylko w ucisku potrzebujemy, kiedy jesteśmy słabi, potrzebujemy mocy Bożej. Prawda? Człowiek ogląda się za mocą Bożą, wiecie, dopiero kiedy? Kiedy jego moc się skończy. Kiedy rozumie, że sam nic z siebie nie może. Paweł to rozumiał, zobaczcie, zaczyna się od tego, że cierpię, ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, nie? Zaczyna się od tego, Paweł mówi, cierpię, a kończy się na tym, nie moje wysiłki tutaj o tym decydują. Działam w mocy, która skutecznie we mnie działa. W mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.